You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
W studiu Radia SBS mam niezmierną przyjemność gościć dzisiaj profesora Marka Wierzbickiego. Witam pana serdecznie.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Okazją naszego spotkania jest pana wizyta, oficjalna wizyta z wykładami, które wygłosi pan w Australii. Odbędzie się otwarcie wystawy Walka i cierpienie Polacy w czasie II wojny światowej, a pan będzie miał okazję otworzyć tę wystawę, jak również powiedzieć trochę o dziejach Polski i Polaków w czasie II wojny światowej. To jest pana pierwsza wizyta w Australii, tak?
Tak, tak, zupełnie pierwsza i czuję się, jakbym dotarł do innego świata zupełnie, tak.
Z tematów, nad którymi pan pracował, zajmował się badaniami naukowymi, to raczej wschodnie regiony, czyli Polesie, Litwa, no i oczywiście Lwów.
Tak, w czasie mojej pracy badawczej, ja pracuję już dosyć długo, około 30 lat, zajmowałem się różną tematyką, między innymi właśnie dziejami ziem wschodnich przedwojennej Polski, które były okupowane przez Związek Sowiecki na początku II wojny światowej, ale też zajmowałem się dziejami Armii Krajowej, dziejami harcerstwa, a w ciągu ostatnich 5-6 lat również dziejami polskiej emigracji politycznej, polskiej emigracji niepodległościowej, więc między innymi również dziejami Polaków w Australii.
To ciekawe.
To znaczy, generalnie zajmowałem się przede wszystkim Polakami w Wielkiej Brytanii. Pisałem biografię dwóch wybitnych działaczy emigracyjnych o mocnych korzeniach harcerskich, a więc o Zygmuncie Szatkowskim, ostatnim przewodniczącym Rady Narodowej, takiego parlamentu emigracyjnego, oraz o Kazimierzu Sabacie, przedostatnim prezydencie Rzeczypospolitej na uchodźstwie. I pisząc ich biografię, stykałem się z takimi zdarzeniami, kiedy oni przyjeżdżali na przykład do Australii z wizytami, spotykali się z miejscowymi Polakami, z przedstawicielami władz australijskich i właśnie to opisywałem też w moich książkach, więc może trochę pośrednio pisałem o mieszkańcach Australii, znaczy Polakach mieszkających w Australii, ale również ten wątek pojawiał się w moich pracach.
Niedawno mieliśmy przepiękną wystawę mówiącą o emigracji żołnierzy po II wojnie światowej do Australii, żołnierze Tobruku i braterskiej walki Polaków i Australijczyków na frontach II wojny światowej.
Tak, tak, właśnie Tobruk to jest taka bardzo piękna karta zarówno polskiego, jak i australijskiego oręża w czasie II wojny światowej. I rzeczywiście tam jest taki wątek, że Polacy i Australijczycy najbardziej się polubili. Tak powiem, chętnie się odwiedzali, spotykali, rozmawiali tak jak potrafili, to znaczy przeważnie używając rąk, bo Polacy nie znali języka angielskiego, ci żołnierze, ale generalnie wytworzyła się między nimi taka nić przyjaźni, porozumienia, więc to jest taki piękny wątek dziejów polsko-australijskich.
Do Australii przyjechał pan raczej na spotkania z Polonią australijską. Co chciałby pan przekazać poprzez wybór tych określonych tematów? Dlaczego musimy uwrażliwiać sami siebie na temat II wojny światowej? Przecież tak dużo wiemy na ten temat.
Tak, ale myślę, że ludzie mają taką tendencję, żeby zapominać. I chodzi o to, żeby przywracać pamięć o wydarzeniach, które powinny być pamiętane. Myślę, że II wojna światowa to jest właśnie takie wydarzenie, takie czasy, które dla Polaków są szczególnie ważne, bo one zadecydowały potem o losach Polaków na następne kilkadziesiąt lat. I właściwie skutki tej wojny odczuwamy w różnych dziedzinach do dzisiaj. Na przykład Polska po II wojnie światowej straciła suwerenność jako państwo, dostała się do sowieckiej strefy wpływów i w związku z tym losy Polaków zupełnie potoczyły się inaczej niż byłyby, gdyby tej wojny nie było. Więc chociażby taki przykład. I dlatego chciałem opowiadać właśnie o wojnie jako czasie przełomowym, czasie próby dla Polaków, o czasie po pierwsze walki o własne przetrwanie, przetrwanie również biologiczne, zwłaszcza w warunkach okupacji niemieckiej, sowieckiej, ale również chciałem opowiadać o walce Polaków o wolność, o walce Polaków o wolną Polskę, bo myślę, że ten fragment polskiej historii jest wyjątkowy w skali światowej.
Skąd bierze się u nas, Polaków, to bohaterstwo?
To dość trudne pytanie, ale moim zdaniem to pochodzi ze specyficznego ulokowania Polski w Europie i w związku z tym ze specyficznej historii Polski. Mieliśmy to szczęście albo nieszczęście, że znaleźliśmy się w środkowej części Europy, ale w XVIII wieku wyrosły nam dwie potęgi, Rosja i Niemcy, czyli Prusy wtedy jeszcze po drugiej stronie, po zachodniej, Rosja po wschodniej, na południu byli Austriacy, a Polska w tym czasie osłabła jako państwo i w związku z tym nasza wolność i niepodległość była zagrożona. I ostatnie 200, właściwie 250 lat, bo rok temu minęła 250. rocznica Konfederacji Barskiej, pierwszego polskiego powstania narodowego wymierzonego przeciwko Rosji akurat. I przez te ostatnie 200 kilkadziesiąt lat Polacy musieli odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcą być wolni i wtedy musieliby walczyć o swoją wolność, czy chcą przystosować się do sytuacji, jaka jest pod rządami zaborców. Na szczęście dla nas większość Polaków wybrała drogę walki o wolność i w związku z tym Polacy przez pokolenia przekazywali sobie pewne wzorce postaw patriotycznych i wzorce cech, wartości ludzkich, ogólnoludzkich, które były Polakom przydatne do tej walki. A więc bohaterstwo, odwaga, dzielność to były takie najważniejsze cechy, które pomagały Polakom w walce o wolność osobistą i o wolność kraju.
Czy w dzisiejszych czasach również musimy walczyć o wolność?
Na pewno tak, ponieważ wolność to nie jest dar, który otrzymujemy raz na zawsze. O wolność zawsze trzeba walczyć. Oczywiście różnymi sposobami, różnymi metodami. Powiedzmy, w czasie II wojny światowej Polacy walczyli z bronią w ręku, czy w konspiracji, chociażby w tajnym nauczaniu. Po II wojnie światowej już coraz częściej walczyli metodami pokojowymi, ale też często nielegalnie, narażając się na represje ze strony władz komunistycznych. Teraz na szczęście żyjemy w wolnym kraju, nie musimy walczyć w sposób bezpośredni, ale musimy starać się o to, aby nasz kraj był coraz silniejszy, żeby rozwijał się coraz lepiej, bo kto nie uczestniczy w tym wyścigu krajów i narodów i jest leniwy, to przegrywa. Więc chodzi o to, żeby Polska mogła przodować w wielu dziedzinach, mogła być silna i szanowana. No, to zależy od wysiłku obywateli. I myślę, że dlatego o Polskę trzeba walczyć również teraz, tylko pokojowo.
Jak pan znalazł pan czas na harcerstwo i dlaczego harcerstwo?
A, to jest taka dość długa historia. Powiem ją bardzo krótko, postaram się mówić krótko. Właściwie harcerstwo spotkało mnie, bo w latach 80., kiedy dorastałem, należałem do różnych drużyn harcerskich, ale to nie było prawdziwe harcerstwo. To było harcerstwo jeszcze w ówczesnym Związku Harcerstwa Polskiego, raczej taka przygoda młodzieńcza. Natomiast w pewnym momencie poznałem człowieka, który pokazał mi, czym jest prawdziwe harcerstwo, bo to był czas Solidarności, potem stanu wojennego, czas odkrywania naszych polskich tradycji narodowych, które komuniści chcieliby zniszczyć. I wtedy dowiedziałem się, że harcerstwo to jest co innego, że harcerstwo tak naprawdę to jest służba Bogu, Polsce i bliźnim, że harcerstwo to jest braterstwo, harcerstwo to jest osobista dzielność, rozwój własny, przede wszystkim życie dla innych, a nie tylko dla siebie. I to mnie zachwyciło. I razem z przyjaciółmi tworzyliśmy takie drużyny harcerstwa niepokornego, jak to mówiono wtedy w latach 80., harcerstwa, które nawiązywało do przedwojennego polskiego harcerstwa z tymi wszystkimi tradycjami właśnie służby Bogu, Polsce i bliźnim. I właśnie takie harcerstwo mnie zachwyciło. I to zostało do dzisiaj, taka pasja została do dzisiaj.
Jest pan harcmistrzem. Tak. Czy nadal ma pan czas na to, by spotykać się, aktywnie uczestniczyć w ruchach harcerskich?
Znaczy na pewno nie tak wiele czasu jak w latach 80., kiedy byłem studentem i cały wolny czas poświęcałem na harcerstwo, ale na pewno dużo czasu poświęcam, dlatego że właśnie wtedy, w latach 80., w tym niepokornym, prawdziwym harcerstwie, przekonałem się, że tak naprawdę harcerstwo nie jest tylko rozrywką, harcerstwo jest stylem życia i harcerstwo wymaga dużego zaangażowania. A więc jeżeli chcę być harcerzem, to muszę być zaangażowany, muszę poświęcać dużo swojego czasu, dużo sił. I takie przekonanie zostało mi do dzisiaj. Czasami nawet dzieci w domu mnie trochę upominają, że tato, za bardzo się angażujesz, mógłbyś troszeczkę mniej, może to odpoczywaj, bo już nie ten wiek i tak dalej. Ale mimo wszystko uważam, że jeżeli jest jakaś dobra sprawa, a harcerstwo jest dobrą sprawą, to trzeba ją realizować, dając z siebie jak najwięcej.
Czy miał pan okazję spotkania się z harcerzami na wschodzie Polski? Mam na myśli byłych terenach, które były zabrane przez Sowietów w 1939 roku.
No, tak, oczywiście. My w ogóle prowadzimy, ponieważ ja pochodzę z rodziny harcerskiej. Znaczy moja żona, moje dzieci przez długi czas wszyscy byliśmy w harcerstwie. Teraz już większość dzieci moich jest w harcerstwie i żona też. Więc mamy przyjaciół harcerskich w różnych miejscach i w Polsce i za granicą. Między innymi w Wilnie właśnie przyjaźnimy się z harcerkami, z harcerzami. Nawet zawiązujemy przyjaźnie. W Londynie, jakby z drugiej strony na zachodzie, mam wielu przyjaciół w harcerstwie i bardzo sobie ich cenię. No i oczywiście w samej Polsce, więc to jest niezwykłe, bo harcerstwo to jest przede wszystkim braterstwo, to jest wielka przyjaźń, która łączy ludzi na całe życie. I właśnie...
Przed jakimi wyzwaniami stoją ci harcerzy, którzy są poza granicami Polski?
Z tego, co ja obserwuję i czego się dowiedziałem z rozmowami z nich, to przede wszystkim pierwsze wyzwanie to jest przekonanie młodego pokolenia, że warto być Polakiem, że warto podtrzymywać polską tożsamość narodową i myślę, że to jest największe wyzwanie dla harcerstwa. Ale myślę, że w Polsce to również jest wielkie wyzwanie, przekonać młodych ludzi w Polsce, że harcerstwo jest ważne. Obok dziesiątków różnych innych zajęć, które teraz młodzi ludzie mogą w Polsce odbywać i które często powodują, że oni nie widzą potrzeby ani sensu, żeby angażować się w harcerstwo. Więc to jest też wyzwanie dla polskich harcerzy, żeby przekonywać swoje otoczenie, że warto być harcerzem.
Ale przecież Lwowiacy czy Polacy mieszkający na Litwie nie wyjechali z Polski. Oni nie są emigrantami. Oni zawsze mówią, my jesteśmy Polakami, myśmy nigdzie nie wyjeżdżali. To nam zabrano teren.
Tak, tak. Oni zresztą bardzo aktywnie pracują w harcerstwie, ale też to zależy od siły skupisk polskich. Tam, gdzie są silne skupiska, jak w Wilnie czy Lwowie, to tam jest też silne harcerstwo i tam ta praca idzie bardzo dynamicznie. Natomiast wszędzie tam, gdzie te skupiska są mniejsze, jest już wtedy mniejsza nawet baza ludzka do prowadzenia takiej działalności, wtedy jest trudniej.
A Białoruś?
Białoruś jest takim chyba najtrudniejszym miejscem, dlatego że tam Polaków zorganizowanych jest najmniej, zorganizowanych w tych różnych organizacjach polskich. Stosunek władz też jest niechętny do tych organizacji niezależnych od władz białoruskich. I myślę, że też tożsamość narodowa Polaków tam jest najsłabsza. Dlatego tam jest najtrudniej, jeśli chodzi też o harcerstwo.
Spotka się pan z harcerzami australijskimi. Z jakim przesłaniem spotka się?
Przede wszystkim z przesłaniem braterstwa. Ja myślę, że tak jak generał Robert Baden-Powell, twórca skautingu, zawsze mówił, szukajcie przyjaciół. Tak samo chcę właśnie z takim przesłaniem przyjechać do harcerek i harcerzy z Australii. Tym bardziej, że 2 lata temu organizowałem w ramach pracy w Instytucie Pamięci Narodowej międzynarodową konferencję naukową o harcerstwie polskim na obczyźnie i między innymi też z Australii przyjechał przewodnik Robert Druszcz z Brisbane i właśnie zaprzyjaźniliśmy się z Robertem również i myślę, że zyskam też nowych przyjaciół tutaj również w Melbourne.
To jest kwestia. Nad czym pan pracuje obecnie? Nad jakim tematem? Jako historyk?
Generalnie od kilku lat zajmuję się przede wszystkim dziejami polskiej emigracji niepodległościowej, politycznej, po II wojnie światowej. I to jest temat, który mnie fascynuje też osobiście. Zajmuję się też dziejami harcerstwa. Natomiast próbuję też patrzeć na dzieje polskiej młodzieży w okresie komunizmu w nieco szerszy sposób na tle tego, co działo się w całej Europie środkowo-wschodniej pod rządami komunistycznymi. Próbuję porównywać, jaka była młodzież polska, powiedzmy czeska, słowacka, niemiecka, wschodnio-niemiecka i też próbuję patrzeć jeszcze szerzej, jaka była młodzież w Europie. I to mnie teraz bardzo interesuje.
Jaka była różnica między Polakami, Czechami, a młodzieżą i innych państw Europy?
To znaczy, myślę, że przede wszystkim te różnice wynikały z kontekstu kulturowego każdego z tych krajów i narodów, z których pochodziła młodzież. Widać już bardzo wyraźnie, chociaż jestem na wstępnym etapie badań, że polska młodzież jakby w swoim życiu, w swoim działaniu odzwierciedlała najważniejsze wartości kultury polskiej, w związku z czym polska młodzież była najbardziej bojowa, najbardziej chętna do walki o wolność, ponieważ w takiej atmosferze wyrastała. Mimo wszelkich ograniczeń, jakie niosły rządy komunistyczne, też wiadomo, że nie wszyscy przecież walczyli, nie wszyscy się angażowali, ale patrząc tak porównawczo, to rzeczywiście młodzież w Czechach, zwłaszcza po roku 68, kiedy stłumiono ten ruch wolnościowy czeski, przez agresję, inwazję na Czechosłowację, państwo Układu Warszawskiego, ta młodzież była potem o wiele bardziej pasywna, wycofana, niechętna do angażowania się w życie publiczne.
Bała się?
Głównie ze strachu. Tam po 68 roku do 88 była tak zwana normalizacja, jak to nazwały władze. Tak naprawdę był to, no nie powiem, że terror, bo terror był na początku może tej inwazji, ale potem to był taki system, w którym zastraszano obywateli bardzo skutecznie, żeby nie próbowali sprzeciwiać się ówczesnym władzom. Podobnie było w Niemczech Wschodnich, tam jeszcze bardziej ta młodzież była stłamszona przez politykę władz, natomiast młodzież polska była najbardziej bojowa i to potem było widać w roku 80-81, w stanie wojennym, czy potem w końcówce lat 80., kiedy już był bliski upadek komunizmu i była ta druga fala młodzieżowej opozycji politycznej, ja tak to nazywam, młodzieży, która chciała zmienić świat i zmienić Polskę ówczesną, no i była bardzo widoczna.
A więcej na ten temat podczas pana wykładów tu w Australii, szczegóły podajemy w naszych komunikatach lokalnych, a tymczasem dziękuję serdecznie za przyjście do studia Radia SBS. Moim gościem był profesor Marek Wierzbicki z Instytutu Pamięci Narodowej, który odwiedza obecnie Australię.
Dziękuję za rozmowę.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.